Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 8 odcinku podcastu Dietetyka bez przeszkód. Dzisiejszym tematem podcastu będzie redukcja tkanki tłuszczowej u kobiet, zaś gościem tego epizodu będzie Kacper Wiśniewski. Cześć Kacper!
Cześć Kuba, dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że damy bardzo fajny podcast i umilimy komuś czas.
Super, też mam taką wielką nadzieję. Tak więc na samym wstępie, jakbyś mógł Kacper powiedzieć parę słów o sobie. Kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień?
No to w sumie tak jak powiedzieliśmy, nazywam się Kacper Wiśniewski, ale myślę, że większość osób będzie mnie kojarzyć z mojego profilu na Instagramie, który prowadzę w sumie od roku pod nazwą Dietetyczny Luz. Zainteresowanie dietetyką wzięło się głównie stąd, że gdzieś tam od małego sport jest stałym elementem mojego życia, a jak wiadomo dietetyka idzie w parze ze sportem, bo do 12 lat trenuję piłkę nożną, do tego wiadomo siłownia i tak dalej, więc stałem się takim pasjonatem dietetyki z racji uprawiania sportu.
Super, więc widzę, że podobnie jak u mnie ze sportu tak naprawdę pasja przerodziła się w dietetykę. Super. No dobra, nie przedłużajmy może zbytnio i zapytam się ciebie na samym wstępie, dlaczego współpracujesz głównie z kobietami, bo tematem dzisiejszego podcastu jest redukcja tkanki tłuszczowej kobiet. No i zaprosiłem cię oczywiście do tego odcinka z myślą przede wszystkim też o tym, że głównie twoimi podopiecznymi są kobiety i z czego to się wzięło? Dlaczego tak, a nie inaczej?
W sumie powiem szczerze, że wyszło to tak samo z siebie, bo tak jak powiedziałem, prowadzę ten swój profil na Instagramie, a tam główna część moich obserwatorów to właśnie kobiety, więc jakoś tak w sumie wyszło samo z siebie, ale zacząłem bardziej interesować się tematyką właśnie związaną z żywieniem kobiet i współpracuję głównie z kobietami, ale kilka mężczyzn też mam pod swoją opieką.
No dobrze, przejdźmy może w takim razie do podstawy tak naprawdę tematu, z jakim wiąże się dzisiejszy podcast, czyli dlaczego chudniemy? Jakbyś mógł powiedzieć parę słów o deficycie energetycznym, jak dużym filarem tkanki tłuszczowej, skutecznej redukcji tkanki tłuszczowej jest właśnie deficyt kaloryczny.
Czyli tak jak powiedziałeś, zacznijmy sobie od podstaw. Utratę masy ciała determinuje deficyt kaloryczny, a jest to nic innego jak ujemny bilans energetyczny, czyli energia spożywana z pokarmu musi być mniejsza niż nasza całkowita przemiana materii, w której skład wchodzi podstawowa przemiana materii, efekt termiczny pożywienia, no i energia wydatkowana na aktywność treningową i też tą pozatreningową, czyli NEAT.
Tak jak więc słyszycie, jedynym tak naprawdę bezpośrednim czynnikiem, który będzie warunkował utratę tkanki tłuszczowej, będzie zawsze deficyt energetyczny. I od tego w ogóle warto zacząć, bo bez zrozumienia tego zjawiska tak naprawdę nie przejdziemy dalej. No dobrze, jak już to mamy ze sobą, to powiedz mi w takim razie, czy rozkład makroskładników ma znaczenie w odchudzaniu u kobiet i przede wszystkim, czy powinien się różnić niż ten, który stosujemy u mężczyzn?
Według mnie rozkład makroskładników ma zawsze znaczenie i jeżeli mówimy o białku, to tutaj nie ma jakichś różnic pomiędzy płciami, więc tutaj zapotrzebowanie na białko u osoby dorosłej, która jest zdrowa, ale nie jest aktywna fizycznie, wynosi około 1 gram na kilogram masy ciała, natomiast u osób aktywnych fizycznie rekomenduje się, żeby to było od 1,6 do 2,4 grama na kilogram masy ciała w ciągu dnia. Jeżeli mówimy o kwasach tłuszczowych, tutaj jest już mała różnica, ale ogólne rekomendacje mówią, żeby spożywać ich od 20 do 35% całkowitej podaży energii, ale ja u kobiet zwracam uwagę, żeby nie schodzić poniżej 0,8 g na kilogram masy ciała, ponieważ kobiety są bardziej narażone na różnego rodzaju zmiany hormonalne. Jeżeli chodzi natomiast o węglowodany, to mogą one stanowić resztę diety po obliczeniu właśnie zapotrzebowania na białko i kwasy tłuszczowe, ale ogólne rekomendacje mówią, żeby było to od 40 do 65% całkowitej podaży energii, z czego warto gdzieś tam trzymać tego, żeby cukier dodany nie stanowił większej ilości niż 10% całkowitej podaży energii.
No dobrze, tak więc wiemy już, że rozkład makroskładników i u kobiet i u mężczyzn powinien się jednak między sobą różnić i myślę, że można to powiedzieć, że nawet ze względu na pierwiastki, takie jak chociażby żelazo i zapotrzebowanie, które jest kompletnie różne, ponieważ u kobiet jest prawie dwa razy większe niż u mężczyzn, ponieważ u kobiet jest to 18 mg dziennie, zaś u mężczyzn 10, już ze względu chociażby na właśnie zapotrzebowanie na niektóre pierwiastki, ten rozkład makroskładników będzie się po prostu różnił. No dobrze, jakie tak naprawdę główne różnice w podejściu do odchudzania kobiet i mężczyzn stosujesz w swojej praktyce?
No pierwszą taką różnicą, która nasuwa mi się na myśl, jest oczywiście podaż energii. No wiadomo, kobiety z reguły mają ją troszeczkę mniejszą, ale właśnie tutaj dobrze zwróciłeś na to uwagę, to, że mają mniejsze zapotrzebowanie na energię, nie znaczy, że mają mniejsze zapotrzebowanie na wszystkie składniki mineralne, bo dobrym przykładem, który podałeś, jest właśnie żelazo, które przypomnę, u mężczyzn wynosi 10 mg na dobę, natomiast u kobiet jest to 18 mg z faktu krwawień podczas miesiączki, więc to jest taka główna różnica, którą muszę uwzględnić, żeby ta dieta była odpowiednio zbilansowana. Po drugie, zwracam uwagę oczywiście na cykl menstruacyjny, ponieważ przed miesiączką rośnie stężenie progesteronu, który w skrócie zatrzymuje wodę w organizmie. Przez co zwracam też uwagę na to, żeby te raporty, które podopieczne mi odsyłają, żebyśmy brali pod uwagę też cykl menstruacyjny, żebyśmy nie panikowali, jeżeli ta waga jest większa przed krwawieniem, ewentualnie niektóre kobiety mają większy apetyt przed miesiączką, wtedy załóżmy uwzględniam dodatkową ilość kalorii i to są takie główne różnice, które stosuję.
No dobrze, więc powiedziałeś, że tak naprawdę różnice, które my musimy zastosować, są wręcz niezbędne, o czym warto pamiętać. Jakbyś mógł mi powiedzieć teraz, jak radzić sobie z nadmiernym uczuciem głodu, ponieważ w przypadku redukcji masy ciała, czy to u kobiet, czy też właśnie u mężczyzn, to jakoś wielkiego znaczenia nie ma. Te metody, które mogą wspomóc kontrolę łaknienia, są bardzo istotne i wręcz nawet ze względu na pewne problemy, które występują właśnie na tle kontroli łaknienia, rodzą się tak naprawdę kolejne problemy, które mogą właśnie doprowadzić do skrajnie niskoenergetycznych, niskokalorycznych diet, rodzących się zaburzeń odżywiania i tak dalej. Gdybyś mógł powiedzieć parę słów na ten temat, może masz jakieś tipy, które stosujesz właśnie u swoich podopiecznych?
Jasne, tylko wrócę jeszcze do poprzedniego pytania, bo jeszcze taką rzeczą, na którą na pewno zwracam uwagę, to żeby ten deficyt kaloryczny nie był zbyt duży, żeby nie schodzić poniżej 30 kalorii na kilogram beztłuszczowej masy ciała, bo wiąże się to gdzieś tam z ryzykiem zaniku miesiączki, a jak wiadomo, jest to temat niestety popularny i bardzo powszechny w dzisiejszych czasach. Ale wracając do twojego pytania, czyli jak radzić sobie z nadmiernym uczuciem głodu, no to pierwszą moją taką wskazówką jest na pewno bazowanie na produktach o małej gęstości kalorycznej, czyli w skrócie tak, żeby połowę talerza zajmowały owoce i warzywa. Drugim moim takim tipem jest ograniczenie kalorii w płynie, czyli nawet soków 100%, które są pozbawione błonnika, czyli jak mamy do wyboru na przykład sok pomarańczowy, a pomarańcza, to zawsze wolę sięgnąć po owoc w formie stałej, ponieważ dostarczymy więcej błonnika, przez co, tak jak zaraz powiem, będziemy bardziej syci. Kolejnym moim takim tipem jest zadbanie o odpowiednie nawodnienie, tylko tak jak powiedziałem przed chwilą, żeby to nie było z soków, a bardziej z wody, ewentualnie napojów zero, herbaty, kawy. Po prostu nawodnienie jest o tyle ważne, że często możemy pomylić uczucie pragnienia z głodem, a jest to myślę kluczowy aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Kolejnym moim tipem jest dbanie o podaż błonnika. Błonnik ogólnie dzielimy na rozpuszczalny i nierozpuszczalny i ten pierwszy wpływa na sytość z racji, iż pęcznieje w żołądku i wiąże ze sobą wodę, dzięki czemu dłużej nie odczuwamy głodu, a świetnymi źródłami błonnika są orzechy, pestki, tak jak powiedziałem, warzywa i owoce, rośliny strączkowe, zboża pełnoziarniste i tak dalej. Kolejnym aspektem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest długość snu. Ma on bardzo ogromne znaczenie w kształtowaniu sylwetki. Podczas gdy śpimy krócej niż 6 godzin, wzrasta stężenie poziomu greliny, jest to tak zwany hormon głodu, że tak powiem, które prowadzi do zwiększonego odczuwania głodu i też częściej sięgamy po fast foody i słodycze, więc po prostu wybieramy tą żywność troszeczkę mniej odżywczą, że tak powiem. Odpowiednia ilość posiłków jest też tutaj kluczowym aspektem, na który zwracam uwagę, no bo wiadomo, w skrajnych przypadkach, gdy ktoś jest w nadwyżce kalorycznej, może sobie pozwolić na, nie wiem, 6-7 posiłków, ale gdy mamy na przykład kobietę, która redukuje na 1800 kalorii, to tutaj już będzie słabym rozwiązaniem dzielenie tego na 6 posiłków, no bo ta satysfakcja po posiłku będzie bardzo mała, więc tutaj już bym postawił, myślę, na 4 fajnie zbilansowane posiłki w ciągu dnia, ewentualnie 3 lub 5. Kolejnym aspektem, na który zwracam uwagę, jest odpowiednia podaż tłuszczu w całej diecie, ale też w jednym posiłku, bo jeżeli tych kwasów tłuszczowych będzie bardzo mało, to możemy stać się szybciej głodni po posiłku, ponieważ one odpowiadają za to, że opóźniają tempo opróżniania żołądka, więc to jest też, myślę, aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Już może taki czysto niedietetyczna rzecz, ale brak nudy. Myślę, że nie ma nic gorszego niż nudzenie się na redukcji, bo często możemy wtedy pomylić po prostu apetyt a głód, więc jeżeli jesteśmy na redukcji, to lepiej poszukać sobie jakiegoś zajęcia niż siedzieć i czekać na kolejny posiłek, cały czas myśleć, co będziemy jeść, ile będziemy jeść. Myślę, że lepiej sobie zrobić jakiś tam plan wcześniej i się nie nudzić, zająć się czymś, bo będzie to na pewno dużo korzystniejsze. No i ostatnim aspektem, na który zwracam uwagę, jest białko. Jest to bardzo sycący makroskładnik, tylko tutaj bym nie przesadzał. Te widełki, o których mówiliśmy na początku, czyli od 1,6 do 2,4 grama na kilogram masy ciała wystarczą, bo większa podaż białka już nie wpływa właśnie na większe uczucie sytości.
Bardzo obszernie wyczerpałeś ten temat i powiedziałeś na pewno parę bardzo ciekawych rozwiązań, które na tle kontroli łaknienia wydają się na pewno skuteczne i warte wdrożenia, a przynajmniej rozważenia. Jakbym mógł tak dopowiedzieć, to właśnie chyba ważnym aspektem jest to, co powiedziałeś w przypadku pomarańczy, właśnie na przykładzie pomarańczy, tak? Czyli unikanie raczej stosowania soków, nawet tych 100%, poniekąd też dlatego, że zwyczajnie one najczęściej nie są 100%owe, mają jakiś tam dodatek tego cukru, właśnie w postaci tego cukru dodanego, ale również chyba takim wartym uwagi aspektem wydaje się nawet korzystanie raczej ze stałych źródeł, chociażby w kwestii orzechów, aniżeli właśnie z masła orzechowego. Nie mówię, żeby kompletnie nie korzystać z masła orzechowego, absolutnie nie. Natomiast chodzi o sam fakt tego, że nawet ze względu na smakowitość masła orzechowego, która no zwyczajnie, jak dobrze wiemy, jest dużo wyższa, czy też kwestie dotyczące sytości, które występują po spożyciu orzechów, masło orzechowe nie będzie najlepszym wyborem, ponieważ zwyczajnie masło orzechowe w dużo mniejszej objętości dostarczy nam dużo większej ilości energii, chociaż orzechy same w sobie już są wysokoenergetyczne, a właśnie w przypadku redukcji masy ciała taka stała forma orzechów będzie dużo lepszym wyborem, o ile oczywiście gdzieś tam będziemy w stanie rozsądnie to wdrożyć do naszego jadłospisu, tak? Czyli zwróciłbym właśnie też na takie rzeczy uwagę.
Jak najbardziej, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, i też fajnym przykładem są te pomarańcze, no bo wiadomo, sok możemy tylko odkręcić, nalać, więc jest to bardzo łatwa forma, no i tak jak powiedziałem, ona jest mało sycąca, a pomarańcze dodatkowo musimy obrać, jak wiadomo, jest to trochę problematyczne i też zmniejsza to ryzyko takiego przejedzenia, no bo jest dużo więcej czasu, żeby to obrać i oprócz tego ma więcej błonnika, więc będzie bardziej nas sycić.
Dokładnie. Dodatkowo jeszcze kwestia różnych związków antyoksydacyjnych, polifenoli, czy też różnych innych związków prozdrowotnych, które po prostu w takiej pomarańczy zwykłej w formie stałej no, na pewno będzie dużo więcej, aniżeli w soku 100%, który no, tak jak już wspomniałem, zazwyczaj nawet 100% nie jest. No dobrze, myślę, że możemy przejść do kwestii dotyczącej aspektów psychologicznych. Gdybyś mi mógł powiedzieć, czy aspekty psychologiczne mają wpływ na proces redukcji masy ciała u kobiet i jak duży mają wpływ, bo pozwolę sobie zaspoilerować, że wpływ na pewno ma.
Jasne. Aspekty psychologiczne mają bardzo duży wpływ, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie tak naprawdę na Instagramie każdy jest docięty. Gdzieś tam troszeczkę więcej tkanki tłuszczowej, to już jest dla niektórych zalanie tak zwane, więc myślę, że to w szczególności na kobiety wpływa w bardzo mocnym stopniu i niestety porównują się do innych instagramerek, czy tam nawet gwiazd i tak dalej, co może niestety wpływać na to, że będziemy dążyć ciągle do niższej masy ciała, a to nie jest zawsze korzystne, tak naprawdę trzeba sobie powiedzieć, że bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej nie jest dla większości osób do utrzymania w dłuższej perspektywie czasu możliwe i też może nieść jakieś tam ryzyko na przykład zaniku miesiączki, jakichś zaburzeń hormonalnych i tak dalej, więc może być to problem. Więc ja zawsze u swoich podopiecznych stawiam na to, żeby zmienić nawyki żywieniowe i żeby wytłumaczyć, że nie zawsze trzeba redukować nieskończoność, bo nawet spotkałem się z czymś takim, że nie wiem, mieliśmy jakiś określony cel, czyli załóżmy utrata tam 5 kg, ta sylwetka ja już widzę, że wygląda super, a nagle ktoś mi pisze, tak fajnie poszło, no to dawaj jeszcze 5, a ja wtedy mówię, nie, no to tak nie działa, że czym więcej tym lepiej, tylko tutaj próbuję bastować troszeczkę i powiedzieć, że można w inny sposób zmienić teraz twoją sylwetkę, a że już po prostu dalsze cięcie tych kalorii i ograniczanie jedzenia może wpłynąć na to, że pojawią się jakieś problemy, a niższy poziom tkanki tłuszczowej będzie może powodował zanik miesiączki, gorsze samopoczucie i tak dalej.
No właśnie, myślę, że powiedziałeś o czymś bardzo, bardzo ważnym w dzisiejszych czasach, czyli wpływ tak naprawdę social mediów na nasze postrzeganie własnej sylwetki. To jest, myślę, bardzo problematyczna kwestia, która no na pewno wymaga dużo szerszego omówienia. Natomiast no, w pigułce myślę, że bardzo dobrze to spuentowałeś, że zwyczajnie nie warto porównywać się do tego typu osób. Nawet pozwolę się posłużyć takim przykładem aktorów, ponieważ często właśnie aktorzy do jakichś swoich ról w poszczególnych filmach czy serialach muszą tak naprawdę diametralnie w ciągu naprawdę często krótkiego czasu zmienić swoją sylwetkę, czy to właśnie zrobić z niej troszeczkę bardziej muskularną, no i też najczęściej, tak jak powiedziałeś, w cudzysłowie mówiąc, bardziej dociętą, tak, czyli zejść do skrajnie niskich poziomów tkanki tłuszczowej, no to oni sami nawet podkreślają, że oni w tym tak naprawdę okresie, w którym ta sylwetka wygląda no perfekcyjnie dla nas, jak my widzimy tylko i wyłącznie ten film czy ten serial, oni tą sylwetkę utrzymują przez dosłownie czas trwania zdjęć właśnie tylko i wyłącznie na planie i później zwracają po prostu do swojej masy ciała i to też często kończy się problemami właśnie u nich na tle psychicznym, no ale wiadomo, że u nich jest to praca, więc to jest kompletnie inna sytuacja, natomiast warto pamiętać o tym, że jest to coś, co jest okresowe i coś, co nie trwa dłużej, bo zwyczajnie to, że ktoś ma tak niski poziom tkanki tłuszczowej, to po pierwsze nie znaczy, że my będziemy się dobrze czuli na tak niskim poziomie tkanki tłuszczowej, a po drugie nie znaczy, że on ma taki poziom tkanki tłuszczowej na dłuższy okres czasu.
Jasne i też myślę, że dużym problemem jest to, że nie potrafimy odróżnić życia na Instagramie od tego prawdziwego. To, że ktoś rzuca zdjęcie dociętej sylwetki i jest uśmiechnięty, nie znaczy, że zawsze się dobrze czuje. Ja tutaj nie chcę generalizować i to nie jest tak, że jeżeli ktoś ma dobrą formę, to od razu musi się źle czuć, tylko po prostu zwracam uwagę na to, żebyśmy się nigdy nie porównywali, żebyśmy zawsze patrzyli na siebie, a to, że ktoś ma taki poziom tkanki tłuszczowej, to nie zawsze znaczy, że my na tym poziomie będziemy dobrze się czuli, będziemy zdrowi, będziemy w pełni sił i będziemy fajnie trenowali.
Dokładnie i ja bym nawet chciał zaznaczyć, że tak naprawdę umiarkowany poziom tkanki tłuszczowej jest wręcz dla nas dużo zdrowszy, aniżeli poziom tkanki tłuszczowej skrajnie niski. Dla wielu, znacznej większości osób będzie zwyczajnie długofalowo dużo lepszym rozwiązaniem, ponieważ tu nie chodzi tylko o kwestie wizualne i kwestie psychiczne, ale też kwestie dotyczące samej fizjologii naszego organizmu, która zwyczajnie prawidłowo funkcjonuje z odpowiednim poziomem tkanki tłuszczowej. To też nie jest tak, że tkanka tłuszczowa odpowiada wyłącznie za funkcję magazynowania tłuszczu zapasowego, a też za szereg tak naprawdę właściwości endokrynnych, więc warto o tym zwyczajnie pamiętać, że to nie jest wyłącznie aspekt wizualny. Umiarkowany poziom tkanki tłuszczowej, już nie będę teraz mówił w procentach, bo zwyczajnie tego w głowie nie mam, natomiast zwyczajnie nie jest tak, że musimy być właśnie, że musimy posiadać skrajnie niski poziom tkanki tłuszczowej i tylko i wyłącznie wtedy jesteśmy osobami zdrowymi, bo jest właśnie wręcz, mógłbym powiedzieć, odwrotnie.
Właśnie, dlatego ja zawsze u podopiecznych mówię, żeby porównywali się do siebie sprzed jakiegoś tam czasu i żeby popatrzyli nawet na ludzi na ulicy. Wiadomo, na Instagramie każdy ma super formę, nikt nie wrzuci słabego zdjęcia, tam jest Photoshop, jest wszystko i tak dalej. A jeżeli wyjdziemy na ulicę i na chwilę wyjdziemy z tej bańki Instagrama, to nagle zobaczymy, ej, ta nasza sylwetka fajnie wygląda, więc może warto gdzieś tam odobserwować jakieś konta, które wrzucają tylko taką na maksa dociętą sylwetkę, a postawić na normalność.
Właśnie, myślę, że powiedzieliśmy bardzo obszernie na ten temat. Nawet mi się przypomniało, że jeszcze właśnie jak wspominałem o tej roli endokrynnej tkanki tłuszczowej, to nawet hormon, jakim jest leptyna, czyli mówiąc w wielkim skrócie hormon, który odpowiada za sytość, jest właśnie produkowany w adipocytach, czyli w komórkach tkanki tłuszczowej. Więc nawet kwestia dotycząca stricte właśnie kontroli łaknienia będzie w pewnym stopniu uzależniona i to nawet w znacznym stopniu od tego, na jakim poziomie jest nasza, właśnie jaki jest poziom naszej tkanki tłuszczowej. No dobrze, myślę, że ten aspekt bardzo tutaj obficie poruszyliśmy. Gdybyś mi mógł teraz powiedzieć, bo już poruszyliśmy właśnie kwestie psychologiczne, poruszyliśmy kwestie samego nawet deficytu energetycznego, poniżej jakiejś wartości nie powinniśmy schodzić. Gdybyś mi mógł teraz powiedzieć, kiedy należy redukcję przerwać?
Jasne, no to w sumie można sobie to podzielić na takie całkowite przerwanie albo ewentualnie wprowadzenie jakiejś takiej przerwy mniejszej w postaci na przykład diet breaka. Więc całkowite przerwanie dla mnie redukcji jest wtedy, gdy ten poziom tkanki tłuszczowej jest u nas bardzo niski albo ta waga jest w normie i tak naprawdę gdzieś tam się gorzej czujemy. lub gdy pojawiają się właśnie jakieś problemy hormonalne, czyli utrata miesiączki. To są takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i wtedy ewentualnie przerwać redukcję i udać się do lekarza. Lub gdy mamy problem na tle psychologicznym, mogą to być różnego rodzaju zaburzenia odżywiania i tak dalej. I wtedy myślę, że warto udać się do specjalisty, czy to będzie psycholog, czy psychodietetyk, to już nie ma znaczenia. Ja osobiście nie współpracuję z osobami, które mają jakieś poważne zaburzenia odżywiania, bo sądzę, że nie jestem specjalistą od wszystkiego i wolę po prostu oddać kogoś w lepsze ręce.
No właśnie, pozwolę sobie to podkreślić, że jeżeli faktycznie zmagamy się już z takim poważnym zaburzeniem, w sensie, jeżeli widzimy u siebie symptomy, które mogą świadczyć o rozwijającym się zaburzeniu odżywiania, czy też zaburzeniach odżywiania, to warto udać się do specjalisty i nie zwlekać, bo zwyczajnie im wcześniej się zwrócimy o pomoc, tym krócej tak naprawdę będziemy się tak naprawdę musieli z tym mierzyć i mierzyć się ze swego rodzaju cierpieniem, bo to nie jest, myślę, nadużycie jakiegoś słowa, tylko realny problem, który zwyczajnie utrudnia komfort życia i często po prostu może prowadzić do wielu innych zaburzeń na tle psychicznym. No dobrze, a gdybyś mi mógł powiedzieć właśnie o tych diet breakach, bo wspomniałeś o tym, że właśnie redukcję albo możemy przerwać, albo możemy ją okresowo przerwać. Czy na diet breakach u swoich podopiecznych zwiększasz podaż energii tylko i wyłącznie z węglowodanów, czyli tak jak de facto zaleca literatura fachowa, czy też jesteś skłonny tylko i wyłącznie do zwyczajnie zwiększenia kilokalorii niezależnie od rodzaju makroskładnika?
Okej, czyli przerwę w redukcji, tak naprawdę diet breaka, wprowadzam najczęściej po 8, 10, ewentualnie 12 tygodniach. No jest to zależne od tego, jak to się czuje, jaki ma poziom tkanki tłuszczowej i tak dalej. Ale z grubsza kalorie zwiększam głównie z węglowodanów, ponieważ mają one największy wpływ właśnie na układ hormonalny, więc jest to dla mnie bardzo ważne. Białko zazwyczaj jest na dobrym poziomie, ewentualnie leciutko podbijam energię z kwasów tłuszczowych, ale dbam o to, żeby głównie ta energia pochodziła z węglowodanów.
No dobrze, czyli tak jak widzicie, podejście science-based, jedyne słuszne. Dobrze, powiedz mi w takim razie, od czego tak naprawdę twoim zdaniem zależy sukces w osiągnięciu upragnionej masy ciała i czy w ogóle, biorąc pod uwagę to też, o czym wcześniej rozmawialiśmy, takie pytanie jest dobrze skonstruowane?
Bardzo fajne pytanie, bo często w Q&A dostaję właśnie też takie pytanie, czyli czy osiągnę sukces, czy będę widzieć efekty, tylko tak naprawdę czym dla kogoś jest ten sukces lub te efekty, bo wiadomo, dla kogoś może być to lepsze samopoczucie, poprawa parametrów zdrowotnych, utrata tkanki tłuszczowej i tak dalej, ale dobra, przyjmijmy, że każdy się odchudza, żeby stracić tkankę tłuszczową, więc tutaj mam kilka takich aspektów, na które warto zwrócić uwagę i pierwszym z nich jest nieprzechodzenie na kolejną dietę, która najczęściej kończy się od do. Czyli jest to pewnie jakiś model żywienia, który tak naprawdę nam nie pasuje, ale może przeczytaliśmy na internecie, że on fajnie się sprawdzi, czyli załóżmy przechodzimy sobie na ketozę, mimo że kochamy węglowodany i pizza jest naszym całym życiem, czy tam pieczywo. Wtedy taka dieta raczej nie ma opcji, żeby w dłuższej perspektywie czasu przyniosła rezultaty, bo wytrzymamy może tydzień, dwa, miesiąc ewentualnie i tak naprawdę wrócimy do naszych starych nawyków żywieniowych. I możemy też obarczać się jakimiś wyrzutami sumienia, że nie wytrwaliśmy na takim modelu żywieniowym, a ja zawsze wtedy powtarzam, że z nami jest wszystko okej, tylko model żywienia, który sobie obraliśmy, jest nieodpowiedni dla nas. Kolejnym aspektem, na który zwracam uwagę, jest niestosowanie diet o zbyt niskiej kaloryczności, które faktycznie dają gdzieś tam rezultaty krótkoterminowo, ale nam zależy głównie na tych rezultatach długoterminowych. Dlatego najlepszym sposobem na uniknięciu tego efektu jojo, o którym się tak dużo mówi i tak dalej, jest utrata masy ciała od 0,5 do 1% w ciągu tygodnia. Pozwoli nam to na taki optymalny czas chudnięcia, stracimy mniej tkanki mięśniowej, co jest też korzystne, więc taki racjonalny deficyt zawsze będzie lepszy niż mocne cięcie. Kolejnym aspektem, na który zwróciłbym uwagę, jest niewykluczanie całkowicie produktów, które bardzo lubimy. Czyli jeżeli ktoś nie wyobraża sobie życia właśnie bez tej wspomnianej pizzy czy tam słodyczy, to ja jestem zwolennikiem, żeby umieścić to w dobrze zbilansowanym jadłospisie w racjonalnych ilościach, czyli załóżmy, nie wiem, dodanie sobie czekolady do owsianki, uwzględnienie jakiegoś wyjścia ze znajomymi na pizzę, myślę, że to może być fajnym elementem zdrowego stylu życia. Kolejnym aspektem, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest dopasowanie aktywności pod swoje preferencje. Jeżeli ktoś nie ma możliwości na trenowanie 6 razy w tygodniu i robienie 20 tysięcy kroków, bo tak naprawdę całe życie prowadził taki bardziej pasywny tryb życia, a nagle sobie mówi, dobra, to ja rzucam wszystko i robię jak najwięcej treningów się da i katuję się krokami i tak dalej, no to najprawdopodobniej to nie wyjdzie, bo po pierwsze nasze ciało nie jest przygotowane do takich treningów, po drugie nasze możliwości regeneracyjne będą bardzo mocno utrudnione i po trzecie, nawet jeżeli wytrwamy przez chwilę, to później pewnie dojdą jakieś inne obowiązki i nie będziemy w stanie tego długoterminowo utrzymać, więc ja zawsze apeluję, żeby zacząć sobie troszeczkę lżej, wprowadzić jakieś podstawowe rzeczy jak spacery, ewentualnie jakieś 2-3 treningi w ciągu tygodnia i to też da na pewno fajne rezultaty. Kolejnym aspektem, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest niewydawanie pieniędzy na jakieś bardzo drogie suplementy. Tak naprawdę różnego rodzaju spalacze tłuszczu, oprócz tego, że mogą być nawet zanieczyszczone, one dają tak naprawdę mały efekt. Jest to gdzieś tam podniesienie termogenezy, co skutkuje, nie wiem, zwiększeniem zapotrzebowania o 150 kalorii w ciągu dnia, więc tak naprawdę podobne możemy właściwości znaleźć w kofeinie. Więc ja apeluję do tego, żeby ograniczyć wydawanie pieniędzy na suplementy, a nawet jeżeli to, nie wiem, kupić sobie jakiś droższy produkt do naszej diety typu łosoś, który jest świetnym źródłem kwasów tłuszczowych EPA i DHA. Czyli jeżeli mogę sobie wtrącić, to ja bym postawił u osób początkujących na podstawową suplementację, czyli witamina D3 w okresie jesienno-zimowym, omega-3, jeżeli ktoś nie lubi takich właśnie tłustych ryb jak łosoś i ewentualnie witamina B12 u wegan, a reszta to jest gdzieś tam ewentualnie mały dodatek, który można z czasem wprowadzać. Kolejnym aspektem, takim już końcowym, na który zawsze zwracam uwagę, to jest wyznaczanie realnych celów. Jeżeli ktoś wyznacza sobie cel, załóżmy schudnę, nie wiem, 5 kilo w tydzień, 10 kilo w miesiąc, są to takie cele, które są nierealne i nawet jeżeli komuś się uda osiągnąć taki nierealny cel, to zazwyczaj będzie to zrobione w sposób niezdrowy, często stracimy dużo właśnie tkanki mięśniowej, co jest bardzo niekorzystne, więc ja zawsze zachęcam do tego, żeby wyznaczać sobie realne cele, bo tak naprawdę czym wolniej osiągniemy swoją upragnioną masę ciała, to nauczymy się więcej i będzie to możliwe do utrzymania w dłuższej perspektywie czasu, bo pewnie ten deficyt będzie na tyle mały, że nie stracimy tej tkanki mięśniowej, nauczymy się nowych rzeczy i po prostu będziemy się lepiej czuli.
No dobrze, myślę, że tutaj tych aspektów przytoczyłeś sporo i warto na pewno każdy sobie dokładnie przesłuchać i zastanowić się nad wdrożeniem jego w życie, bo no tak jak Kasper wspomniał, są one bardzo ważne. Chcesz coś jeszcze może dodać?
W sumie tak, przygotowałem takie praktyczne wskazówki, one są dla ogółu populacji, aczkolwiek ja myślę, że one są bardzo ważne i też trzeba na nie patrzeć tak, że jeżeli ktoś ma, nie wiem, IBS, no to wiadomo, na przykład taka rekomendacja, że zamienienie czerwonego mięsa i podrobów na rośliny strączkowe może u niego się nie sprawdzić, ale ogólnie dla ogółu populacji myślę, że są to takie bardzo fajne tipy, które pomogą i w odchudzaniu i ogólnie w takim lepszym samopoczuciu, więc pierwszym takim moim typem jest zamienienie oczyszczonych zbóż na pełnoziarniste, drugim zamienienie napojów z cukrem na wodę i napoje typu zero, ewentualnie kawa, herbata, trzecie właśnie, o którym wspomniałem, czyli zamienienie czerwonego mięsa i różnych rodzajów przetworów na drób, jaja, ryby i rośliny strączkowe, czwartym zamienienie tłuszczów zwierzęcych na roślinne, piątym zamienienie soli na większą ilość ziół i innych przypraw i szóstym zamienienie smażenia w głębokim tłuszczu na pieczenie, duszenie, gotowanie lub smażenie na niewielkiej ilości tłuszczu bez panierki.
No dobrze. Myślę, że też takim bardzo ważnym aspektem, który ja osobiście też staram się w późniejszym szczególnie momencie redukcji stosować, to jest też nieprzesadzanie aż nadto z tą smakowitością posiłków. Oczywiście tutaj nie chciałbym generalizować, to jest temat, na który warto spojrzeć pod wieloma kątami, natomiast chodzi ogólnie też o to, że sama w sobie ta smakowitość posiłków może sprawić, że będziemy skłonni do przejadania większej ilości kilokalorii, no a wiadomo, że też nie możemy przesadzać chociażby z błonnikiem, czy też z innymi składnikami, które gdzieś tam będą wpływały pośrednio na większe odczuwanie sytości, więc samo w sobie nieprzesadzanie ze smakowitością tego jadłospisu też jest takim praktycznym, też jest taką praktyczną wskazówką, która właśnie szczególnie gdzieś tam w późniejszym etapie redukcji masy ciała ma znaczenie, bo więc myślę, że się ze mną zgodzisz, że ograniczenie smakowitości tych posiłków, szczególnie w późniejszym etapie redukcji, tak jak wspomniałem, może też mieć niemałe znaczenie.
Oczywiście, nie mówimy tutaj o jakimś jałowym jedzeniu, ale trzeba zachować taką właśnie balans, no bo gdzieś tam dodawanie do każdego posiłku słodyczy i tak dalej, no może utrudnić kontrolowanie tej sytości, ale żeby zachować taki balans, że tutaj troszeczkę jemy mniej smacznie, nie mówię jałowo, a gdzieś tam sobie w jakimś okresie pozwalamy na bardziej smaczną żywność, jak nie wiem, jakiś fast food czy tam słodycze.
Dokładnie tak. No dobrze, myślę, że materiał ten jest przesiąknięty wiedzą i tak naprawdę bardzo wiele możecie z niego wynieść, więc już na samym wstępie ci tutaj, na samym wstępie zakończenia właściwie, ci Kasper dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia i podzielenie się tyloma wartościowymi informacjami z naszymi słuchaczami. Ja pozwolę sobie podsumować oczywiście wraz z tobą, może ja zacznę ten cały dzisiejszy odcinek. Przede wszystkim warto w kontekście redukcji masy ciała i u kobiet i u mężczyzn pamiętać o tym, że utratę tkanki tłuszczowej będzie zawsze warunkował bezpośrednio deficyt energetyczny. Jest to jedyny bezpośredni czynnik, który będzie za to odpowiadał. Oczywiście tych pośrednich czynników jest sporo, ale bezpośredni, bez którego tak naprawdę tego nigdy nie uzyskamy. Rozkład makroskładników oczywiście różni się u kobiet i u mężczyzn. Tutaj też taka ważna uwaga, to nie jest tak, że rozkład makroskładników, nawet ten procentowy, będzie się totalnie różnił, bo oczywiście może na przykład dostarczyć optymalną ilość żelaza u kobiet i u mężczyzn, u kobiet 18 mg, a u mężczyzn 10 mg, stosując nawet ten sam rozkład makroskładników, czy też bardzo podobny. Natomiast oczywiście w poszczególnych, natomiast oczywiście stosując inne manipulacje dotyczące podaży chociażby żelaza, czy też innych składników, które, na które zapotrzebowanie u kobiet i u mężczyzn się różni. Natomiast warto pamiętać o tym, że faktycznie kobiety na przykład są bardziej wrażliwe na niską, na niższą podaż kwasów tłuszczowych wraz z dietą, więc faktycznie chociażby na ten aspekt warto zwrócić uwagę. No ale oczywiście chociażby zapotrzebowanie energetyczne tutaj się będzie różnić. Chcesz coś jeszcze, Kasper, do tego dodać?
Myślę, że w tym podsumowaniu warto powiedzieć, że te aspekty psychologiczne mają bardzo duże znaczenie i zauważyłem, że kobiety też boją się jedzenia większej ilości kalorii, nawet jeżeli jest taka potrzeba, bo widzę, że obliczam zapotrzebowanie tych kalorii, wychodzi załóżmy ponad 2000, a ktoś mówi, nie, no to niemożliwe, ja muszę jeść 1500, bo załóżmy widziałam na YouTubie, że osoba, która jej sylwetka mi się podoba, je 1500, więc ja apeluję, żeby się nie porównywać i oczywiście patrzeć tylko na siebie, tak naprawdę wszystko można wywnioskować, obserwując swoją sylwetkę przez okres na przykład tygodnia, dwóch, trzech i ewentualnie wprowadzać jakieś korekty i nie sugerować się tym, ile ktoś spożywa kalorii, jakie treningi robi, na jakiej diecie określonej jest, wszystko dopasować do siebie indywidualnie.
Dokładnie tak, więc wszystko musi być dostosowane do naszych preferencji, jak i oczywiście możliwości, bo to też jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Myślę, że też warto przede wszystkim, tak jak Kasper powiedział, zwrócić uwagę na aspekty związane z kontrolą łaknienia, które to będą tak naprawdę w trakcie tej redukcji tkanki tłuszczowej dla nas bardzo istotne, bo zwyczajnie będą powodowały, bo zwyczajnie będą wpływały na to, czy ten jadłospis będzie dla nas męką, czy też będziemy potrafili tak naprawdę funkcjonować normalnie, ale ze względu na zadbanie właśnie o aspekty związane z kontrolą łaknienia będzie dla nas dużo prostszy do utrzymania. Oczywiście warto tutaj wspomnieć o tym, żeby raczej wybierać posiłki w formie stałej niż tej płynnej. Warto wybierać owoce takie jak pomarańcze, jabłka w formie właśnie stałej, aniżeli w formie soków, czy też nawet, tak jak wspominałem wcześniej, orzechy w formie stałej zamiast masła orzechowego. Oczywiście tutaj też nie popadajmy w skrajności. Warto, mówię tutaj o częstszym po prostu stosowaniu takich wyborów, ale jeżeli wpadnie raz na jakiś czas właśnie sok czy też masło orzechowe, to nic się absolutnie nie stanie. Zwrócić oczywiście uwagę na błonnik, na odpowiednie nawodnienie w ciągu dnia i tak dalej. No i tak jak Kasper wspomniał, nie warto na pewno porównywać się do innych wyidealizowanych sylwetek na social mediach, na Instagramie czy też na Facebooku, bo zwyczajnie jest to sylwetka, która najczęściej jest wyretuszowana i utrzymywana w bardzo krótkim odstępie czasu, a często osoby, które się na tych zdjęciach uśmiechają, po tym jak zdjęcie wrzucą, to tak naprawdę w prawdziwym życiu borykają się z wieloma problemami, kompleksami, ale też często zwyczajnie zaburzeniami, które później utrudniają im znacząco funkcjonowanie. No i przede wszystkim dieta jest to styl odżywiania, a nie okres od do. Nie warto zakładać, że tak naprawdę my będziemy wchodzili od marca do grudnia na jakąś dietę. My oczywiście możemy zmienić strategię odżywiania, strategię dotyczącą żywienia, ale tak czy siak dietę każdy z nas ma przez całe życie, bo nie da się inaczej. I już wpędzanie się w takie terminy, jak właśnie, że wejdę sobie na dietę, jest błędem już na samym początku, ponieważ my już z góry zakładamy, że to będzie okres od do, tak? Czyli że my wejdziemy od tego miesiąca do tamtego miesiąca na dietę, a później wrócimy do starych nawyków, co jest błędem i co może po prostu prowadzić do tego, że cały czas tak naprawdę będziemy w takim cyklu odchudzania i ponownego wracania do starej masy ciała, to przecież nie o to chodzi. Warto pamiętać o budowie poprawnych nawyków żywieniowych, o zwracaniu uwagi na aktywność w ciągu dnia, o dbanie o sen, no i oczywiście utrzymywanie dobrych, normalnych relacji z jedzeniem.
Zdecydowanie. Myślę, że jeżeli ktoś czeka, nie wiem, na poniedziałek, na nowy rok, to błędnie w ogóle do tego wszystkiego podchodzi i najpewniej szuka właśnie tej jednej magicznej diety, bo zmienić można coś od teraz nawet, czyli wprowadzenie w ciągu dnia właśnie tych warzyw i owoców, wyjście na mały spacer. To są małe czynności, które w dłuższej perspektywie czasu właśnie przynoszą te rezultaty, więc według mnie warto zacząć nawet od tego miesiąca, w którym tu nagrywamy, czyli listopad. Jest to pewnie taki miesiąc, w którym mało osób zaczyna zmianę nawyków, bo wiadomo, zaraz święta, zaraz Sylwester, ale to nie są jakieś okresy, w których, nie wiem, musimy rzucać się na jedzenie, jeść nie wiadomo jakiej ilości, bo później nie możemy sobie na nic pozwolić w ciągu roku. To jest też czas, żeby spędzić właśnie go z bliskimi, żeby podejść do tego tematu racjonalnie, oczywiście nie liczyć kalorii, według mnie właśnie wprowadzić takiego diet breaka, o którym mówiłem, czyli te zero kaloryczne, takie plus minus, bo tak jak mówię, ja bym nie liczył tutaj kalorii, a później po prostu po nowym roku spokojnie dalej pielęgnował swoje nawyki żywieniowe.
Dokładnie tak. Warto pamiętać o tym, że tak naprawdę odpowiedni czas na zmiany jest teraz, tu i teraz, a nie od jutra, od przyszłego miesiąca czy od przyszłego roku, ponieważ to, że my wprowadzimy jakieś zmiany, nie znaczy, że one muszą być jakieś drastyczne i nie znaczy, że jeżeli wprowadzimy zmiany teraz, to nie będziemy mogli normalnie i rozsądnie jeść w trakcie świąt. Tak jak Kasper wspomniał, tutaj chodzi o dostosowanie wszystkiego pod swoje preferencje i możliwości i absolutnie nawet nie jestem za tym, żeby zmiany były jakieś drastyczne, tylko właśnie opierały się na budowie fundamentów, które to w dłuższej perspektywie czasu będą świadczyły o tym, czy nasze relacje z jedzeniem będą odpowiednie, czy też nie. No dobrze, myślę, że powiedzieliśmy chyba o wszystkim, co jest tutaj istotne. Jakbyś mógł, Kacper, na zakończenie powiedzieć przede wszystkim, gdzie można Cię znaleźć? W internecie oczywiście, w social mediach.
Jasne, to tak jak mówiłem na początku, ja głównie działam na Instagramie, tam możecie mnie znaleźć pod nazwą Dietetyczny Luz. Mam też swoją stronę internetową, na której znajduje się mój sklep. Aktualnie są nam dwa produkty. Pierwszy z nich to taki przepisnik na jakieś tam jesienne przepisy, a drugi to e-book z jadłospisem siedmiodniowym. W e-booku też znajdują się takie informacje na temat właśnie zdrowego odżywiania. A w styczniu mam zamiar wydać e-booka o redukcji od A do Z, czyli właśnie o temacie, o którym był ten podcast, więc myślę, że ten e-book będzie na tyle praktyczny, że nikt nie zbłądzi podczas redukcji masy ciała i wszystko przebiegnie zgodnie z planem.
Super, tak więc już wiecie, gdzie Kasper szukać. Ja osobiście Ci bardzo, Kasper, dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia i podzielenie się z naszymi słuchaczami tyloma praktycznymi i przede wszystkim skutecznymi wskazówkami, które mogą wdrożyć tak naprawdę od zaraz i nawet dla osób, które już o tym wiedzą, będzie to utrwalenie wiedzy, które jest bardzo, bardzo istotne.
To ja dziękuję za zaproszenie, bo myślę, że Twój podcast naprawdę fajnie prosperuje. Bardzo dobrze mi się tego słucha, więc cieszę się, że mogę być jego częścią. I też myślę, że fajnie, ktoś będzie mógł sobie coś wyciągnąć dla siebie, bo według mnie okres tego odchudzania jest na tyle ważny, żeby przeprowadzić go w sposób zdrowy, żeby nie ucinać tych kalorii nie wiadomo ile. Więc myślę, że to, co dzisiaj powiedzieliśmy, jest takim fajną rzeczą, którą ktoś sobie wprowadzi do swojego codziennego żywienia, jeżeli oczywiście zależy mu na utracie masy ciała.
Dokładnie tak. No dobrze, tak więc dziękuję Wam za odsłuchanie także tego podcastu i mam nadzieję, że usłyszymy się już niebawem, a z Kasprem jeszcze kiedyś będzie nam dane coś nagrać. Tak więc dziękuję Wam wszystkim i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!
Cześć!